Mariusz Skakuj, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio. No i dość istotne też, jeżeli chodzi o nasze spotkanie tutaj, jest to, że też mieszkam, jestem rezydentem i pomagam przy parafii Świętego Brata Alberta w Zamościu, dlatego że wspólnie z parafią Brata Alberta dużo też misyjnych dzieł razem robimy. Często słyszę to pytanie, jak to było, że ja znalazłem Afrykę, i odpowiadam zawsze tak samo, to Afryka znalazła mnie, zdecydowanie bardziej niż ja Afrykę. Pierwsze takie spotkanie z Afryką, jeżeli chodzi o samą ideę i pomysł pomocy w Kenii na początku, dopiero później pojawił się Madagaskar, to było spotkanie z księdzem Pawłem Płaczkiem, współautorem książki Fasola, kukurydza i Hakuna Matata, czyli Jak pokochałem Afrykę, o której też pewnie będzie okazja powiedzieć. I wspólnie pojawił się wtedy taki pomysł, żebyśmy my jako szkoła katolicka zaangażowali tak konkretnie w pomoc dzieciom w Kenii. To był pierwszy pomysł, to była pierwsza idea i pierwsza adopcja na odległość. Wtedy chyba kilkunastu nawet uczniów z Kenii, a dopiero później po wizycie w tamtym roku w miejscowości Kina, w miejscowości Kipsing, generalnie na terenie apostolatu Isiolo, po kontakcie też z biskupem Antonim tam na miejscu, Antonim Ukobo, nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w miejscowości Kina. Dzisiaj ta współpraca to jest na chwilę obecną, gdy prowadzimy tę rozmowę, 165 uczniów tamtej szkoły objętych taką stałą pomocą. To jest takie główne zaangażowanie w ramach takiego programu Kina Adoption Program, który polega na tym, że nasi darczyńcy wpłacają co roku albo na miesiąc, zależy jak sobie to ustawią, określoną sumę pieniędzy. Mówimy o 600 zł, jeżeli chodzi o ucznia podstawówki, 400 zł, jeżeli chodzi o ucznia przedszkola, i to jest takie wsparcie, które umożliwia tym dzieciom, tej młodzieży chodzenie tam do szkoły.
Trudno sobie wyobrazić życie w Afryce bez tańca i śpiewu. Dzieci od najmłodszych lat, gdy tylko usłyszą muzykę, zaczynają w jej rytm energicznie się poruszać. Można powiedzieć, że muzyka dorasta razem z nimi i zajmuje dużo miejsca w ich życiu.
Półtorej roku temu pojawiła się taka myśl, taka idea. Właśnie Szczecin organizował taką wyprawę misyjną. To była kolejna, czwarta wyprawa misyjna już ich. Niewiele musiałem jakoś się nad tym zastanawiać. Kwestia tylko zawsze w naszym wypadku jest taka, że bardzo dobrze, gdy tego typu współpraca, którą rozpoczynamy, takie działania, które szeroko, zwłaszcza szeroko planujemy później kontynuować, one powinny być związane z błogosławieństwem i ze wsparciem pasterza, biskupa danej diecezji, więc biskup wyraził na to zgodę. I tak się stało. Zorganizowaliśmy to dość szybko. Ja pamiętam ten moment organizacji wyjazdu w naszej szkole. To jest dosłownie 3-4 dni przed feriami, które się zaczynały właśnie w roku 2020. Pamiętam też taki szok dla mnie, bo zebraliśmy tak spontanicznie, można to powiedzieć, bo to jeszcze było przed pandemią, ponad 210 kg darów, tak bardzo, bardzo naturalnie dzieci, młodzież, rodzice przynosili. Część z tych rzeczy, ponad 50 kg udało się zawieźć, inne też zostały rozdysponowane. Część z nich zabrał Szczecin wtedy z nami i w 10-osobowej takiej grupie byliśmy w Kenii, odwiedzaliśmy te miejsca, nawiązywaliśmy współpracę, tworzyliśmy jakiś taki plan działań na przyszłość. Wiele z tych rzeczy, które wtedy zaplanowaliśmy i w co weszliśmy, udało się już dzisiaj zrealizować i z tego też się cieszę. No widzę też to w taki sposób i mam dużo takich potwierdzeń na co dzień, że no nie ma takiej potrzeby, żebym ja leciał tam na stałe. Co jakiś czas owszem, bo wiele rzeczy da się zdalnie zrobić, ale chcielibyśmy tak przynajmniej raz w roku w tych naszych miejscach tam się pojawiać i to w zupełności wystarcza, żeby taką pomoc na szeroką skalę, można tak już teraz powiedzieć, organizować. Jest naprawdę wiele, wiele osób, które się w to dzieło angażują i za to też jestem im wdzięczny.
Program adopcji został przyjęty przez wiernych naszej archidiecezji z wielkim entuzjazmem. Do jego realizacji zgłosiły się szkoły, klasy, rodziny, pojedyncze osoby, w tym wielu katechetów i księży.
Ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor papieskich dzieł misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Wydziału Wychowania Katolickiego. Misje to coś więcej jest. Naprawdę do krajobrazu, nawet egzotycznego, można się szybko przyzwyczaić, może szybko też nas zmęczyć słońce, ale to, co tam zobaczyłem, wymaga naprawdę takiego głośnego z naszej strony SOS dla krajów cywilizacji, żebyśmy mogli się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, jak tym ludziom pomóc. Oczywiście całego świata absolutnie nie uda nam się wykarmić w tym momencie, chociaż wydaje mi się, że świat sam z siebie jest w stanie to uczynić, ale jakaś polityka dziwna kieruje losami tego świata. Dzisiaj mówię to bardzo odważnie i mam do tego prawo, bo wielokrotnie to widziałem. Natomiast proszę mi tylko uwierzyć o jednej rzeczy. Kiedy byłem zapraszany do szkół, do dużych szkół i była cała aula dzieci, a wiemy, jak dzisiaj dzieci zachowują się w szkole, jeszcze przed tą pandemią to było, żeby ich uciszyć. I ja zrobiłem taką prezentację zdjęć, krótkie filmiki, które zacząłem dzieciom puszczać. 1000 dzieci siedziało na sali gimnastycznej i była absolutna cisza. Dopiero jak człowiek może zobaczyć obraz, jeżeli może zobaczyć te realia, które tam są, naprawdę dzisiaj to serce wszystkich nas porusza. Ja mogę dać 1000 świadectw dzieci, które wysłuchały takiej właśnie mojej prezentacji, tego wystąpienia i podchodziły później, na przykład jeden ofiarował swój piórnik, powiedział, ja bym chciał, żeby ksiądz zawiózł tym biednym dzieciom. Ktoś wyciągnął 5 zł, bo mówi, dzisiaj otrzymam na jakieś chipsy, ale mówi, proszę księdza, ja wolę, żeby te pieniądze zostały tam spożytkowane. Także było wielkie poruszenie, jest wielkie poruszenie i dlatego każdy, kto doświadczy kościoła misyjnego, naprawdę wraca przemieniony. Powiem tak, na początku mnie to wzruszyło, jak ludzie mieszkają. Te słynne maniaty, wykonane z gałęzi, patyków, trochę skór, trochę z gliny, do takiej maniaty, która bardziej przypomina większą budę dla psa. Tam mieści się cała rodzina, nieraz i 8-10-osobowa. Oni tam spędzają tylko i wyłącznie noc, bo później resztę dnia spędzają na dworze. Ten obraz, który mnie też wzruszył, że ludzie potrzebują też zdobycia pokarmu. Ja może opowiem jedną historię z grudnia. Robiliśmy taką dużą akcję w Szczecinie, którą nazwaliśmy garść fasoli i coś słodkiego dla uczniów właśnie z Kipsing w centralnej Kenii i też na Madagaskar zbieraliśmy fundusze. I tam na miejscu jeden z misjonarzy, kiedy wysłaliśmy pieniądze na konto diecezjalne, zakupił tej żywności i wracał właśnie do tego obszaru z takiego dużego miasta Isiolo, jakieś 60 kilometrów, to się jedzie 5 nieraz godzin. I zatrzymał się w trakcie przy takiej maniacie, bo zauważył, że kobieta ma rozpalone palenisko i nad tym paleniskiem jest garnek. I on oczywiście miał przekonanie, że ona szykuje jakiś posiłek dla swoich dzieci. I tak pojechał bliżej, wyszedł z tego samochodu, podchodzi do tej kobiety z plemienia Samburu i zadaje jej pytanie, powiedz mi, co ty dzieciom dzisiaj gotujesz na obiad? A ona jemu mówi tak, gotuję tylko wodę, żeby moim dzieciom dać nadzieję, że coś do tego garka kiedyś wrzucę. I ten ksiądz Steve zrobił nam zdjęcia, pokazał nam tę realność codzienności tych plemion i oczywiście cofnął się do samochodu, który był wypełniony jedzeniem, dał jej trochę fasoli, dzieciom dał mleko i ona ze łzami w oczach mówi, proszę podziękuj tym aniołom, które mi to ofiarowały. Jeżeli się zobaczy dzieci, które siedzą w przepełnionej sali, która liczy powiedzmy, no może pomieścić jakieś 100 osób, tak na pierwszy rzut oka, a siedzi 120 w ściśniętych ławkach i to jest jedna klasa, kiedy oni nie mają kompletnie nic, nie mają długopisu, tylko siedzą i chcą chodzić do szkoły, bo jest jakaś konkretna lekcja, no to musi wzruszyć.
Wszyscy misjonarze mówią, że w krajach misyjnych najważniejsze są trzy rzeczy: woda, edukacja i leczenie. Edukacja dla biednych dzieci jest kluczem do lepszej przyszłości. Właśnie dlatego postanowiliśmy zająć się tym tematem.
Znajdujemy się w głównym budynku naszej szkoły katolickiej, ulica Sikorskiego 11 w Zamościu. No, na chwilę obecną to nie ma nikogo. Nauka zdalna zresztą też powoduje, że no właśnie jest tych uczniów no w zasadzie bardzo mało albo w tym momencie wcale, ale w tych czasach, kiedy szkoła tętni życiem, to też tutaj jest oprócz edukacji, oprócz wychowania, oprócz tego wszystkiego, co związane z takim normalnym funkcjonowaniem szkoły też sporo takich akcentów misyjnych, jak chociażby właśnie tutaj na korytarzu mamy gazetkę w tym momencie dotyczącą tych naszych działań. Ona co jakiś czas jest uaktualniana i jest sporo zdjęć, które tu się zmieniają na tej gazetce, pokazujące właśnie chociażby to, co tutaj widzimy, uczniów szkoły w kina. Tutaj jest ksiądz Francis, są uczniowie z podręcznikami. Te podręczniki też się udało sfinansować między innymi z zbiórek naszych pieniążków. Są też uczniowie właśnie z Madagaskaru na tym zdjęciu. No i to nas najbardziej cieszy, że jest bardzo duże zainteresowanie uczniów naszej szkoły, jest dużo, dużo pytań, jest dużo też takiej aktywności na tym polu misyjnym. Nawet gdyby, mówię, udało się spotkać i zapytać kogokolwiek z uczniów klas najmłodszych, oni po prostu wiedzą, że my takie działania prowadzimy, wiedzą, czym są misje i wiedzą, że mają takich przyjaciół, znajomych, których nigdy nie widzieli na żywo, ale którzy o nich ciepło, dobrze myślą gdzieś tam w dalekiej Afryce.
Nie można się nie wzruszyć, słysząc słowa śpiewane przez dzieci. Odkąd po raz pierwszy przybyliście do nas, nasze życie nie jest już takie samo. Nie da się zapomnieć ich uśmiechniętych twarzy, a szczególnie ich pięknych, mądrych oczu, w których jest nadzieja na lepsze jutro. Szczególnie jeśli ma się świadomość, że to jutro będzie zależało także od ciebie.
Gdy chodzi o kwestię, dlaczego warto pomóc, to przede wszystkim wynika z dwóch takich bardzo ważnych przestrzeni. Jedna to jest nasze braterstwo, a drugi to jest wymiar naszego chrześcijaństwa. Zostaliśmy przez Jezusa nauczeni, że cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. I wiemy, że Kościół z natury jest kościołem misyjnym i jego główną rolą jest to, żeby wychodzić i poszukiwać. To, co papież Franciszek ostatnio bardzo mocno podkreśla, że marzy mu się opcja misyjna w Kościele, żebyśmy byli w permanentnym stanie misyjnym, żebyśmy wychodzili na peryferię świata i szukali naszych braci i pozyskiwali ich dla Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, jeżeli jesteśmy katolikami, to doskonale wiemy, że to Kościół ma wymiar przede wszystkim powszechny. I dlatego pomoc tym naszym braciom i siostrom żyjącym w tak zwanym trzecim świecie, no to jest nasza misja, która jest z sakramentu Chrztu Świętego naszym zadaniem. Bo wszyscy jesteśmy ochrzczeni i wszyscy jesteśmy posłani, aby czynić uczniami właśnie naszych braci, bo kiedyś po śmierci staniemy przed Bogiem jako jedna wielka rodzina. A drugi element, dlaczego warto pomóc, to przede wszystkim dlatego, że to też wymaga od nas nasze człowieczeństwo. Nie wolno nam przejść obojętnie wobec ludzi, którzy dzisiaj są pozbawieni wszelkiej godności, którzy żyją anonimowo dla swojego kraju, dla kontynentu, dla świata. Dzisiaj, kiedy żyjemy naprawdę w świecie absurdu, zresztą o tym w naszej książce piszemy, że kiedy kraje Europy kolonizowały Afrykę i dalej w jakiejś formie ją kolonizują, to tutaj mamy jakieś obowiązki rejestracji naszych zwierząt. Koza, krowa musi mieć kolczyk w uchu, świnia musi mieć numer identyfikacyjny, koń musi mieć swój paszport. A tam setki, dziesiątki tysięcy dzieci, ludzi dorosłych, żyjących w plemionach, żyjących w buszu, w centralnej Kenii chociażby, czy na Madagaskarze, są pozbawieni jakiejkolwiek identyfikacji, nie posiadają dowodów, nie posiadają paszportów. To, co podkreślam jeszcze raz, są anonimowi dla bardzo wielu przestrzeni. I to jest też wymóg naszego życia, no, człowieczego, ludzkiego. My musimy też im przywrócić godność. I dlatego warto pomagać, żeby też uwrażliwiać siebie na potrzeby innych, żeby też zauważyć, że w życiu są ważne inne wartości niż tylko zdobywanie pieniędzy i życie trochę jak chomik, żeby gromadzić, ale żebyśmy czynili miłość, bo to jest najważniejsze w naszym życiu. Miłość, która daje szczęście, miłość, która jest najważniejszym charyzmatem. I dzięki takiej pomocy drugiemu człowiekowi możemy my się realizować jako ludzie.
Od mieszkańców Kenii i Madagaskaru nauczyliśmy się wiele. Choćby tego, że oni nie rozumieją słowa pojutrze. To dla nich abstrakcja.
Włączyłem komputer, bo mam tutaj sporo zdjęć i z samej obecności. To na przykład obrazki. Tutaj wspólnie sobie zobaczymy kilka spotkań w szkołach w Kipsing z tą naszą grupą. No, widać, że tutaj akurat kilkanaście bardzo kolorowych zdjęć. To są takie stroje, te akurat brązowawe, chyba tak, chociaż nie znam aż tych wszystkich odcieni kolorów. Dla mnie to brązowy, czy jakiś kolor piasku ewentualnie. To jest strój taki standardowy w szkole. Każda w zasadzie szkoła w Kenii ma swoje mundurki. Ci bardzo kolorowo ubrani starsi mieszkańcy tego terenu, to są takie już stroje ludowe. To jest budynek też, ten szałas, który ma z 1,5 metra wysokości, więc tam nawet wyprostować się w środku nie da, foliami przykryty w taki sposób, żeby ewentualnie jakby jest pora deszczowa, no, nie lało się cały czas na głowę.
Cała rodzina w takim jednym malutkim baraczku, tak?
Różnie. Tu widzimy akurat kilka obok, tylko że te rodziny też są w takim trudnym terenie. Gdy my tam się z nimi spotykaliśmy i zadawałem pytanie, jak oni tam i kto tam mieszka, to są też bardzo trudne historie rodzinne, bo akurat to, co tu widzimy na zdjęciach, to jest jedna pani, która ma 10 dzieci, nie ma żadnego mężczyzny, który by wziął odpowiedzialność i się opiekował tymi dziećmi. Takich baraków jest bodajże 4, które ona ma obok siebie. No i tam tak funkcjonują. Nie ma prądu, nie ma wody oczywiście, nie ma kuchni, nie ma... No po prostu są takie warunki, że co gdzieś się uda. Wielbłądy sobie tu, jak widzimy, chodzą. Więc jeżeli jest wielbłąd, to już jest bardzo dużo, bo wielbłąd daje mleko. To mleko później można sprzedać na targu. No oczywiście trzeba pokonać bardzo dużo kilometrów w bardzo trudnym terenie, ale przez to jakieś podstawowe środki też do życia, które później można wymienić na produkty. No właśnie, tak jak ktoś ma już takie stado wielbłądów, które wypasa, jak tutaj widzimy, pewnie ich z kilkanaście czy dziesiąt, to już jest bogaty człowiek, który jakoś utrzyma i siebie, i swoich bliskich. Tu z kolei widzimy w miejscowości Jezioro, te zdjęcia są trochę wymieszane, więc kilka takich różnych pokażę obrazków. To jest szpital. Jak pan redaktor też widzi i myślę, że może potwierdzić, taki punkt w Polsce byłby zatrzymany, zamknięty i zablokowane byłoby użycie przy pierwszej wizycie sanepidu czy jakiejkolwiek instytucji, która nadzoruje warunki. No dla nas to akurat był taki dość przerażający widok, dlatego że pamiętam taką historię, jak oni prosili nas, żebyśmy ufundowali taki stand, taki statyw pod kroplówkę, bo nawet tego nie było. To jest dla nas koszt maksymalnie 200 zł, taki już profesjonalny, żeby tam na miejscu mogli kupić, dlatego że na patyku wieszali kroplówki, więc to jest dość trudne doświadczenie spotkania z tym, jak duże mogą być braki. Tu na zdjęciach już możemy też zobaczyć. To jest ta miejscowość Kina Duba, o której powiedziałem. Wtedy jeszcze właśnie tutaj ta szopa. To był taki zarys i pewna koncepcja, żeby tych uczniów, którzy już dzisiaj, powiedzmy, w tym miejscu też się uczą. My mamy adoptowanych w ramach naszego programu kilkudziesięciu nawet już, można powiedzieć, uczniów z tego terenu, żeby ich nie przerzucać każdego dnia i nie wymuszać, bo to jest też dość niebezpieczne, zwłaszcza jak są tarcia plemienne i różnego rodzaju walki czasami tam się odbywają, do miejscowości Kina, gdzie oglądaliśmy zdjęcia wcześniej, wszystkich tam gromadzić, tylko żeby zrobić taki zamiejscowy punkt nauki też w tym miejscu i to się już udaje jakoś tam realizować.
Kiedy wyjeżdżaliśmy z Kipsing, żegnające nas dzieci trzymały w rękach podarowane szczoteczki i tubki z pastą. Słowo, które mnie poruszyło, to zdanie siostry Flory, Felicjanki, która jest nauczycielką w szkole w Kipsing. Dziękujemy za te szczoteczki, bo dzieci do tej pory czyściły zęby zwykłym patykiem.
Ten mundurek, który my im kupujemy na początku roku szkolnego, to najczęściej jest jedyny strój, który mają na co dzień, nazwany strojem świątecznym i codziennym. Otrzymują jeden posiłek w ciągu dnia, około godziny 17, rozgotowana fasola kukurydza, stąd też tytuł naszej książki Fasola kukurydza. I koło godziny 17, tylko dlatego, żeby one mogły zwyczajnie zasnąć, żeby im w brzuchu nie burczało, no to nie da się przejść obojętnie obok takich obrazów. I to nie są jakieś spontaniczne, pojedyncze przypadki. Tak żyją ludzie dzisiaj w centralnej Kenii, tak żyją ludzie na Madagaskarze. Tylko 5% w tym obszarze, gdzie my pomagamy na Madagaskarze, potrafi czytać i pisać. Otworzyliśmy kilka szkół. Moja diecezja w Misuksi, ksiądz Mariusz ze szkołą katolicką w Ambato, to jest za taką rzeką dosyć dużą. Archidiecezja poznańska zrobiła szkołę w Befasi. Mamy też jednego sponsora z zewnątrz, który wybudował kolejną szkołę też w tej miejscowości. I tak pomalutku w XXI wieku powstało powstają placówki edukacyjne, szukamy nauczycieli, opłacamy tych nauczycieli, dzieci chętnie przychodzą do szkoły. Oni uważają, że to jest jakby wygrał w totolotka, nie? Oczywiście takie porównanie dla nas bardziej do odczytania, że to dla nich jest przyszłość, szansa. Ja tyle razy byłem w tych miejscach kościoła misyjnego, ja nie spotkałem grupki dzieci, ani pojedynczej osoby, która by mi powiedziała, ja nie chcę chodzić do szkoły. To jest marzenie. A jak szkoła jest ważna dla dzieci, to jeszcze taki obraz powiem. Nasza szkoła w Kipsing, kiedy została dosyć dobrze wyposażona, myślę tutaj o jakimś sprzęcie, o książkach, o zeszytach, o piórnikach, po prostu też o dobrych nauczycielach, kalkulatorach dla nauczycieli, to poziom edukacji wzrósł i to idzie sprawdzić, że ta szkoła właśnie podstawowa w Kipsing jest w czołówce tego obszaru Isiolo. To dla nas jest sukces. Natomiast w 8 klasie, ja nie wiedziałem dlaczego, nagle prawie wszyscy nie zdają egzaminów. Zdolni uczniowie w klasach 7-6 skończyli naprawdę szkołę z wyróżnieniem, bardzo dobrą punktację w tych egzaminach pisemnych, bo taki też jest wymóg w kenijskim systemie edukacji, a w 8 klasie nagle przychodzi trach. I w pewnym momencie, ja nie wiem dlaczego tak jest, pytam się jednego nauczyciela, drugiego, pytam dyrektora szkoły, mówię, słuchajcie, co jest przyczyną? A przyczyna jest błaha i prosta. W okolicy nie ma szkoły średniej i te dzieciaki wiedzą, że jak skończą 8 klasę, to już rezygnują z edukacji, dlatego nie chcą zdać egzaminu, bo wolą powtarzać jeszcze rok, żeby być w tym klimacie edukacyjnym, żeby mieć posiłek, bo obawiają się, że pójdą do buszu, że już po prostu ich życie się totalnie odmieni. Jak to się zobaczy, jak to się jakoś chociażby w tej naszej książce pewne elementy odczyta, bo my w naszej książce też próbujemy prowadzić czytelnika trochę i z uśmiechem, trochę odczarować Afrykę, ale też pokazujemy w niektórych momentach to, co nam na sercu leży i też jest taki wspólny mianownik, pomagajmy razem. Jeżeli nie uda się nam nakarmić wszystkich głodnych na świecie, to jeżeli nakarmimy choć jedno dziecko, naprawdę to już jest nasz sukces, który z pewnością zaowocuje później też i w naszym życiu.
Nie mogliśmy uwierzyć, że te uśmiechnięte dzieci, tańczące i śpiewające specjalnie dla nas, cieszące się z naszych odwiedzin, są sierotami lub półsierotami, mieszkającymi w maniatach lub internacie, czyli budynku, który na to miano nie zasługuje.
Uważam, że trzeba czynić dobro. Czasami mam wątpliwości co do tego, czy zawsze trzeba o nim mówić. Wolałbym o wielu z tych rzeczach, które tutaj robimy, milczeć i po prostu je robić. Dużo też takich rzeczy jest. Ale z drugiej strony to jest taki sygnał od tych osób, które się angażują, jak będziesz milczał i jak będziecie milczeć, bo to nie mówimy tylko o mnie, tylko o wielu osobach, no to inni się nie dowiedzą, a też się chcą zaangażować. Naprawdę mamy sporo takich sygnałów. I dlatego też między innymi ta rozmowa i książka i wiele innych rzeczy, które są takim publicznym mówieniem o tym, co robimy. Dlatego, że mam wiele takich sygnałów, chociażby z tych 165 osób, czy grup osób, które wspierają projekt Adopcji na Odległość, które przychodzą i mówią, zawsze chcieliśmy to zrobić, zaangażować się w taki sposób, ale nie bardzo wiedzieliśmy nawet, gdzie pójść, w jaki sposób poszukać. Dobrze, że ktoś z naszego środowiska jest tutaj i że w taki sposób możemy działać. To jedno. Z tej pozycji, powiedzmy, organizatora wielu rzeczy i osoby, która chce jakby najwięcej osób zarazić tym, no z tych racji też jakby głośno wypowiadam wiele rzeczy z tych naszych zaangażowań. Na pewno nie o jakiś rozgłos tutaj chodzi, tylko bardziej o to, żeby ta grupa osób, które chcą pomagać w taki sposób się zaangażowała i ludzie sami przychodzą. I to jest uważam takie piękne w tej naszej pomocy, że jesteśmy razem, dlatego że każdy chce być, to nie jest takie chodzenie, wyciąganie tych pieniędzy, a na pewno nie jest to też żebranie. Wiele osób też mnie inspiruje z tego grona, z którym współpracuję. To jest dawanie ludziom takiej możliwości właśnie pomocy, której wiele osób potrzebuje i po prostu na to czeka. To nie jest takie pokazanie, że no właśnie my zbieramy tylko i wyłącznie, ale bardziej tworzymy wspólnotę osób, które chcą być razem.
Spotkanie przebiegało w atmosferze radości i bardzo bliskiej wspólnoty, którą udało nam się na ten moment stworzyć. Mogliśmy naszym przyjaciołom przekazać prawdziwe dary. Do każdego z nich nasi uczniowie dołączyli serce z pozdrowieniami z Polski. Serce, które symbolizuje to prawdziwe, bijące chęcią pomocy i bycia blisko, mimo tysiąca kilometrów, które nas dzielą.
Każdy misjonarz, który jest w tych krajach misyjnych, on tak naprawdę potrzebuje tego wsparcia finansowego. Ja słyszałem wielokrotnie od nich, że my też tutaj w Polsce jesteśmy takimi misjonarzami, kiedy zbierzemy na przykład dla nich jakieś określone sumy pieniędzy, wyślemy na konkretne konto i oni z tych pieniędzy mogą tych ludzi wyżywić, oni mogą tych ludzi ubrać, czyli tak zwane uczynki miłosierdzia, co do ciała wypełnić, tam posługując. I mówi, gdybyście nie wy nas wspierali od tej strony materialnej, to nasz pobyt na takich krajach misyjnych jest po prostu no, nie do końca wypełnieniem. Bo co z tego, że ja pójdę i będę opowiadał o Jezusie Chrystusie, skoro ci ludzie są głodni? Ja muszę pierw ich nakarmić, to podkreśli każdy misjonarz. Co z tego, że ja będę próbował pięknie ich uczyć tańczyć, śpiewać, ale mówi, to jeżeli ja znowu nie będę miał tego dostępu do wody, do leczenia, żebym ja tym ludziom no, nie pomógł od tej strony zewnętrznej, mówi, no to wyobraźcie sobie, jak taka posługa będzie wyglądała. I dlatego każdy misjonarz mówi, kto się angażuje w dzieło pomocy misjom, też jest misjonarzem. I podkreślił to ostatnio papież Franciszek, że każdy ochrzczony ma w sobie ten potencjał misyjności, czyli dzielenia się, otwartości. Im więcej zbiórek, im więcej naszego zaangażowania, im więcej my odłożymy, to naprawdę możemy tym ludziom pomóc. $100 rocznie, to jest jakie teraz? 380 zł, nie? Czy 370? Ale dziecko, takie dziecko, my przez rok czasu utrzymamy w szkole, wykarmimy, ubierzemy i wyposażymy w sprzęt szkolny. No to co to jest 380 zł dla nas? Kolejna rzecz, o której też papież Franciszek powiedział, rozpoczynając swój pontyfikat, wspominając słowa babci. Mówi, babcia mu zawsze tłumaczyła, mówi, pamiętaj, kiedyś umrzesz i zawiną ciebie w płótno, a tam nie ma kieszeni. Czyli żyj tak, abyś zostawił po sobie konkretne uczynki miłości, pomocy drugiemu. A pamiętajmy, że dobro zawsze powróci. No nie ma takiego elementu w naszym życiu, że jeżeli my się podzielimy, to my nie otrzymamy. Otrzymamy naprawdę 100-kroć więcej. Jeżeli tylko otworzymy nasze serce i zrobimy taką wędrówkę od serca do dłoni, kiedy będziemy budować dłuższe mosty, a nie wyższe mury między nami, to jest to przepiękne braterstwo i to jest ta przyszłość naprawdę szczęścia i spełnienia i wypełnienia chrześcijaństwa, jeżeli tylko te serca nasze będą dotknięte pomocą i ta pomoc rzeczywiście będzie dobrze wykorzystana.
Kiedy słyszysz, że modlitwa góry przenosi, a wy jesteście naszymi górami z Polski, które zostały tu przeniesione naszą modlitwą i są tutaj, aby uczynić nasze życie lepszym, to dostajesz momentalnie dodatkowych sił, żeby otwierać swoje serce jeszcze szerzej i angażować się jeszcze bardziej.
Ojciec Marek Ochlak, misjonarz Oblat Marii Niepokalanej, obecnie jestem przełożonym na misję katolickiej Befasi prowadzoną przez nasze Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów.
Ja zadam takie przekorne pytanie ojcu. Dlaczego nas problemy Afryki powinny interesować?
Z prostego punktu widzenia, jeżeli uważamy się za kraj ponad 90% katolików, no to każdy człowiek ochrzczony powinien interesować się misjami, głoszeniem Ewangelii. To wypływa z naszego chrztu, powiedzmy to tak bardziej teologicznie, ale z drugiej strony mi się wydaje, że Polska doświadczała tak dużo pomocy w okresie swojej historii, że powiedzmy jest czas na to, żeby właśnie też spojrzeć na te kraje misyjne, bo Polacy nie pomagają tylko Afryce. Powiedzmy my jako misjonarze oblaci pracujemy w 64 krajach na świecie. Polacy pomagają oczywiście na wschodzie, pomagają w południowej Ameryce, pomagają w bardzo wielu krajach misyjnych, tam gdzie są polscy misjonarze. To jest naprawdę wielkie dzieło. Myślę, że to jest taki argument wypływający z chrztu, z naszej wiary, a jednocześnie to jest taki dług wdzięczności, bo byliśmy ubodzy też. Polak wie, co to znaczy ubóstwo i mi się wydaje, że łatwiej zrozumieć, łatwiej dotrzeć do ludzi, kiedy mówimy po prostu o ludziach, pośród których żyjemy. To są naprawdę piękni ludzie. Pięknie dziękuję i tym wszystkim, którzy nas wspierają i duchowo, i materialnie. Naprawdę głębokie ukłony, szacunek i podziękowanie, no oczywiście misjonarska modlitwa.
Om. Om. Om.